Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Witam tych wszystkich, którzy są pierwszy raz, miło mi Cię gościć. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, będzie mi niezmiernie miło. I oczywiście z wielkim entuzjazmem witam wszystkich tych, którzy od dłuższego czasu oglądają mój kanał. Bardzo się cieszę z Waszej obecności, dziękuję za komentarze, dziękuję za obecność i jest mi naprawdę niezmiernie miło. Wszystkich Państwa uprzejmie poproszę o łapki w górę, będzie to dla mnie naprawdę ogromne podziękowanie i ukłon w moją stronę za pracę, którą wykonuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj temat, oczywiście jak już to ostatnimi czasy bywa, po pierwsze z punktami, po drugie z receptami, a najważniejsze to, że są to filmy, które podyktowane są sprawami bieżącymi, czyli tym, z czym spotykam się na konsultacjach, na szkoleniach, w rozmowie z Państwem, z pracą z Państwem, z czym nie dajemy sobie radę, a co można by było w filmie pomóc osobom, które nie chcą, nie mogą, chcą same się szkolić. Ja zapraszam bardzo serdecznie do tych filmów i naprawdę udostępniam tak dużo informacji, żebyście Państwo mogli sobie w miarę możliwości poradzić sami. Moi drodzy, dzisiaj temat dotyczący kłótni. Kto przeżył kłótnie, nie jedną, ale kilka, z osobą narcystyczną, wie o tym, że nie wiemy, w czym jest problem. Nie wiemy tak naprawdę w czasie kłótni i po kłótni, o co tak naprawdę to było. Nie rozumiemy, dlaczego osoba narcystyczna nie chce porozumienia, dlaczego nie chce dojść do wspólnych prawd, do wspólnego kompromisu, tak żeby i mi, i Tobie było dobrze. Nie rozumiemy tego. Ja przygotowałam dzisiaj 5 punktów głównych moim zdaniem. Jeśli znacie więcej, poproszę w komentarzach. Może wspólnie będziemy się motywować do tego, żeby jeszcze coś ciekawego znaleźć. Natomiast zebrałam dla Państwa 5 punktów, które pomogą nam zrozumieć, dlaczego tak się dzieje i żebyśmy mogli się bronić i rozumieć, w czym jest problem. I oczywiście rady, co z tymi robić. Mam nadzieję, że te rady, bo to jak ktoś przeżył tą kłótnię, to wie, jak to wygląda i wie, że to jest burza gradowa, a my po takiej kłótni jesteśmy, no, bym nawet powiedziała, jakimś takim obumarłym tajfunem, który nie jest w stanie wydobyć już z siebie z żadnej energii i rzeczywiście czuje się wypompowany. No to wypompowanie będzie dzisiaj w drugim punkcie. Moi drodzy, pierwszy i najważniejszy punkt, taki jeden z ważniejszych punktów, dlaczego osoba narcystyczna doprowadza do kłótni, a potem Was obwinia, jest to, że musi potwierdzić, upewnić się w swoim fałszywym ja i dodmuchać, dopełnić swoje takie wypompowane ego. Bo jemu to ego co jakiś czas spada. On co jakiś czas ma te wątpliwości, ma tą lekko otwierającą się ranę. Ma takie poczucie, że muszę się doładować, muszę coś zrobić, muszę poczuć się ważny, muszę poczuć się w sobie, muszę zobaczyć, czy na pewno tam wszystko u mnie gra. Więc wywołuje kłótnie po to, żeby tą kłótnię wygrać, żeby tą kłótnię przełożyć na siebie i zobaczyć, ja mocny, ja prawdomówny, ja doskonały, ty zły obiekt, ty krzykaczka, ty, przepraszam, mówię o sobie, tak, ja krzykaczka, ale generalnie osoba poszkodowana krzykaczka, ja niestabilna, ze mną coś nie tak. Natomiast ja, narcyz, jestem ważny, jestem mądry. Ty, ofiaro, jesteś fałszywa, coś z tobą nie tak. Ja mam ze sobą dobrze. W tym momencie pompuje mu się bardzo mocno ego, kiedy wygrywa, kiedy jest na wygranej pozycji z tobą w rozmowie, kiedy widzi twoją dezorientację, kiedy widzi, co się z tobą dzieje, bardzo mocno płynie, bardzo mocno podnosi mu się samopoczucie. I to jest to budowanie, podnoszenie ego, robienie się coraz większym, spompowaniem się takim coraz mocniejszym. Moi drodzy, drugi punkt, troszeczkę wejdę tutaj w energię i wejdę w to, że osoba narcystyczna z takiego punktu energetycznego jest traktowana jako wampir energetyczny. Zapewne wiele osób wie i rozumie, co znaczy osoba, która nazywana jest mianem wampira energetycznego. Przeważnie jest to osoba, która pływa, tak to nazwijmy, w bardzo niskich energiach, czyli takich energiach złości, nienawiści, braku empatii do ludzi, takiego zazdrości. Tam jest bardzo dużo emocji, które są niskowibracyjne. I taka osoba co jakiś czas, ponieważ wampir energetyczny nie potrafi się w inny sposób doładować jak przez drugiego człowieka, bo my jako ludzie w miarę empatyczni ładujemy się na zasadzie bycia w przyrodzie, odpoczynku, wytwarzania poczucia miłości, kochania się w stosunku do drugiego człowieka, czyli okazywania uczuć, bliskości, namiętności. To są wszystko emocje, czynności, które podnoszą nam emocje, podnoszą nam wibracje. Natomiast osoba w postaci wampira energetycznego niestety musi zczerpać z kogoś energię. Musi to zrobić. Więc wywołanie kłótni i wasz wybuch energetyczny, wasz krzyk, wasza agresja, wasza złość powoduje wydatkowanie energii. I im bardziej ta wasza reakcja będzie impulsywna, energetyczna, im więcej tam będzie tej złości, tych niskich wibracji, tym bardziej doładujecie energią życiową osobę narcystyczną. Bardzo charakterystyczne po takim zdarzeniu jest wasze spompowanie i taka obezwładniająca niemoc. Najchętniej człowiek by się położył do łóżka, leżał i absolutnie nie myśli już o niczym, tylko chce zasnąć, chce odpocząć, jest zdruzgotany, nie wie o co chodzi. I to jest właśnie oznaka, że zeszła z was energia. Nie macie jej. Jesteście z obniżonym poziomem energetycznym. I ten nadrzędny cel, czyli ściągnięcie tej energii, należy do wampira energetycznego. Narcyz jest wampirem energetycznym w rozumieniu energetyki. Trzecim punktem, takim bardzo charakterystycznym, kiedy osoba narcystyczna wywołuje kłótnie, złości, chce doprowadzić ciebie do wściekłości, jest to, że podejrzewa, że jesteś na tropie jego fałszywości, tego, że coś tu nie gra, że coś jest nie tak. Osoba narcystyczna zaczyna się bać, zaczyna podejrzewać, że nie dajesz się już i zresztą pokazujesz to, że nie dajesz się już nabrać, że już te sztuczki manipulacyjne, te sztuczki takie wywołania poczucia winy, kłamstwa, manipulacje, zaczynasz dostrzegać i zaczynasz o nich mówić. Zaczynasz o nich mówić, że to ci się nie podoba, że to było inaczej powiedziane, że przestań mnie kłamać, ale dlaczego tak się zachowujesz? I przestajesz się dawać wkręcać już w te bzdury. Mówisz, zaczynasz mówić o tym otwarcie. Nie ma innego wyboru osoba narcystyczna, jak zacząć mocno dewaluować ciebie i przechodzić do fazy odrzucenia. Niestety, kiedy wchodzisz w ten rytm, fazę narcystycznego zawłaszczenia, którą jest odrzucenie, stajesz się wrogiem numer jeden. A co za tym idzie? Stajesz się celem, czyli będzie cię atakował. Będzie cię atakował bez pardonu, bez jakiejkolwiek zastanowienia się, jakie to będzie miało dla ciebie skutki. Po prostu cię zaatakuje. Moi drodzy, dla narcyza najfajniejszą opcją jest twoja beztroska, twoje zauroczenie nim, wierzenie we wszystko, co mówi. I tutaj jeszcze narcyz bardzo często próbuje w czasie kłótni, w czasie takiej dewaluacji, początkowej dewaluacji, próbuje cię jeszcze zachęcić do powrotu do takich sytuacji. Ja miałam ostatnio taką przemiłą klientkę, która nie rozumiała, o co chodzi, że jej partner próbował ją zachęcić do tego, że takie zdanie od niego usłyszała: ja bardzo lubię, jak ty jesteś drinknięta. No nic innego, tylko ubezwłasnowolnienie, takie uwiązanie kobiety do tego, że ona jest wtedy bardziej spolegliwa, bardziej wesoła, mniej się zastanawia, mniej myśli, jest poddana, tak? Ja cię lubię, bo wtedy jesteś weselsza, bo wtedy jesteś taka spolegliwa, bo wtedy jesteś taka fajna. Ja rozumiem, że można od czasu do czasu sobie drinknąć, jak to pan użył słowa, ale myślę sobie, że nie jest to zbyt dobre, bo tracenie świadomości przez każdego z nas, no chyba nie jest do końca tym, co chcielibyśmy robić. No, gdyby mężczyzna wolał kobietę cały czas drinkującą, no to bym powiedziała, że grozi to pewnym alkoholizmem. No ale pozostawiam tu. I to jest właśnie jedna z prób takiego powrotu na tory w delikatny sposób, aczkolwiek bardzo sugestywny i bardzo projekcyjny, żeby dana osoba nie jest fajna w tej pozycji, że w tej pozycji alkoholowej, takiego upojenia alkoholowego jest dużo fajniejsza. Bardzo mocna i bardzo niebezpieczna projekcja, na którą proszę uważać. Kiedykolwiek, kiedy usłyszymy, że lepsza jesteś w jakiejś wersji, lepszy jesteś w jakiejś wersji, to jest to czysta sugestia, bardzo często niebezpieczna, bo projektuje Was do pewnego zachowania. Tutaj trzeba się chwilę zastanowić, czy ja na pewno tak chcę, czy to jest zgodne ze mną, czy ja tak preferuję takie zachowanie. I to jest właśnie ten punkt, kiedy już narcyz widzi, że coś tu nie gra i zaczyna te kłótnie, żeby Was tu odkręcić kota ogonem. Moi drodzy, no i najpiękniejszy punkt, który myślę sobie, że wszyscy, którzy przechodzili narcystyczne zawłaszczenie, wiedzą, o co chodzi, czyli stanowczo narcyz świadomie doprowadza do kłótni, żeby mieć na ciebie haka, żeby mieć sytuację wytknięcia palcem, to ty sprowokowałaś tą kłótnię, to ty zrobiłaś awanturę. Jego cel jest jeden: wyprowadzić cię z równowagi, doprowadzić do sytuacji twojej wściekłości, twojej agresji, twoich nieskoordynowanych działań. Bardzo często taka sytuacja ma miejsce w obecności osób trzecich, dzieci, rodziny, znajomych, przeróżnych sytuacji, takich, w których możesz pokazać swoje złe oblicze przed osobami trzecimi. No i po pierwsze, widzą ciebie inni, że jesteś krzykaczką, furiatką. Nikt nie widział sytuacji wcześniej, że osoba narcystyczna powiedziała ci coś bardzo przykrego, coś niesympatycznego, sprowokowała cię i na przykład, bardzo często opowiadacie mi, kiedy jedziecie na jakieś przyjęcie, urodziny, do rodziny, gdziekolwiek i w samochodzie trwa wielka awantura o głupoty, o to, że dłużej na ciebie czekał, że pan nie wziął prezentów i nie zapłacił, pakował ich tak, jak powinno być. O naprawdę drobnostki, co bardzo charakterystyczne, awantura o to, wypominanie tych rzeczy nie ustaje z powodu żadnego argumentu. Co byś nie powiedział, co byś nie powiedziała, ta awantura będzie trwała dalej, będzie trwała do momentu, aż nie przekroczysz Rubikonu tak zwanego i nie wpadniesz w szał. Przeważnie jest to robione tuż przed wejściem do rodziny, znajomych, na przyjęcie i tak dalej, i ty nie jesteś w stanie już tej energii powstrzymać, złości, nienawiści i aż takiego, jak to się mówi, odpowiednio, nie jesteś już w stanie tego powstrzymać, i to jest właśnie główny cel osoby narcystycznej. Pokazanie wszystkim naokoło, jaka jesteś naprawdę. Co bardzo charakterystyczne, tak naprawdę mówię, oczywiście w cudzysłowie, bo jest to specjalnie sprowokowana sytuacja do twojej reakcji. Co bardzo charakterystyczne, Osoba narcystyczna zawsze ten etap będzie mogła Ci wypomnieć. Zawsze to Twoje zachowanie będzie mogła pokazywać. A jak wtedy jechaliśmy do Zygmuntów, albo jak wtedy jechaliśmy do Paulinki, to była taka i taka sytuacja. Ty ciągle krzyczysz, ty awanturujesz i zawsze może na przykład podać Wasze dzieci jako świadków tego zdarzenia. Po pierwsze, zagrzebuje w świadomości dzieci zachowanie matki, ojca, w zależności kto jest osobą poszkodowaną, zagrzebuje w takiej podświadomości dziecka obraz matki, ojca krzyczących, wrzeszczących, nieumiejących zapanować nad sobą. Więc technika takiego ciągłego kręcenia dziury w brzuchu jest przez osoby narcystyczne bardzo charakterystyczna. Zawsze, kiedy chce mieć dowód na Twoje dziwne zachowanie, na Twoją totalne rozłożenie na łopatki. To jest cel nadrzędny osoby narcystycznej. No i punkt piąty, który mówi o tym, że osoba narcystyczna jest kontrowersyjna. Ona lubi zabawę, rywalizację, grę, ona uwielbia wygrywać. Dla niej to jest taki punkt zaczepny, punkt rozrywkowy, punkt udowadniający, że zawsze musi mieć rację, zawsze musi wygrać. To jest to kontrolowanie osoby przez wygranie, że zawsze może kontrolować do końca sytuację. Pamiętajcie, że zwycięstwo w rozumieniu tego, co osoba narcystyczna chce zrobić, jest podyktowane w większości przypadków waszym nieszczęściem, waszą skrajnym wyczerpaniem, waszą degradacją. To jest dla narcyza zwycięstwo. Kiedy widzi was na łopatkach, kiedy widzi was pokonanych, niejednokrotnie wiąże się to z waszym naprawdę ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu fizycznym, psychicznym. To narcyza kręci, to narcyza zadawala i to jest dla niego zwycięstwo. Bardzo niebezpieczne i bardzo dla was deprymujące do samego końca. To jest tak niebezpieczna gra, że ja proponuję w te nonsensy przestać wierzyć. Dla wszystkich, którzy próbują wchodzić w nonsensy i w taką szaleńczą grę z osobą narcystyczną, no, może się to skończyć bardzo źle, czego absolutnie nie proponuję. Pamiętajcie proszę, że osoby narcystyczne nie cofną się przed żadnym zachowaniem, przed żadnym kłamstwem, manipulacją, próbą oczernienia, powiedzenia wszystkiego, wszystkiego, co jest tylko możliwe. Nonsensy, które mają miejsce w tym, o czym rozmawiamy, co dowiadujecie się na swój temat, jest tak abstrakcyjne, że powiem wam, że niektórzy z was nawet nie byliby w stanie wyobrazić sobie, co osoba narcystyczna na wasz temat, aby was zdegradować, aby was poniżyć, jest w stanie powiedzieć. To jest naprawdę kiedyś powinniśmy przygotować na ten temat jakieś zestawienie, co osoba narcystyczna może powiedzieć. Oczywiście powiedzenie nonsensów jest bardzo ważne dla osoby narcystycznej, ale też proszę pamiętać, że nie cofnie się przed żadną tajemnicą. I tego przeważnie osoby, które są w roli poszkodowanych, ofiar osób narcystycznych, najbardziej się boją, że zostaną użyte. Moi drodzy, bardzo, bardzo często te wszystkie informacje, których się boicie, są czystą, zwykłą, banalną projekcją, czyli czymś, co jest dla człowieka, który wyjdzie już z zawłaszczenia narcystycznego. Kiedy ja na to patrzę dzisiaj, to sobie myślę, Chryste Panie, czego ja tu się bałam? Jak tutaj absolutnie nie ma się czego bać? To samo myślę, że w 90% dotyczy was. Te przeprojektowane sytuacje, te tak wyciągnięte na wysokie C, zdarzenia, wasze tajemnice albo cokolwiek innego, czego się wstydzicie, czego się boicie, bo pamiętajcie, że osoba narcystyczna działa na poczuciu strachu i wstydu. I to jest najważniejsze. Te większość tych rzeczy, których właśnie się boicie, to są tylko wyimaginowane, przeprojektowane strachy i nie mają one nic wspólnego absolutnie z rzeczywistością. Kiedy rozmawiam nieraz z Wami i słucham, czego się boicie, bo jednym z zadań jest bardzo często informacja, czego się boisz, jakie są Twoje obiekcje co do tego, co się może wydarzyć. I kiedy je przepracowujemy i rozmyślamy na ten temat, czy to jest autentyczne, czy bardzo mocno przeprojektowane, naprawdę w 90% stwierdzacie po takim przepracowaniu, że Matko Boska, ale tu się nie ma czego bać. Oczywiście ten strach trzeba potem jeszcze od strony psychologicznej i takiej emocjonalnej, energetycznej uwolnić i to przechodzi. Natomiast naprawdę zaufajcie mi, że te strachy są w większości przypadków przeprojektowane. Więc zadanie do domu, jak to zwykle u mnie bywa, proszę napiszcie te strachy. Zobaczcie, przyjrzyjcie się im, czego tak naprawdę się boicie? Bo jak słucham, że kobieta, która nie wiem, coś zrobiła, myśli, że za chwilę zabiorą jej dzieci albo nie wiadomo co, to ja za każdym razem się zastanawiam, o mój Boże, to chyba nie tak prosto. No i delikatnie sobie zaczynamy to tłumaczyć, więc proszę przyjrzyjcie się tym swoim lękom i strachom, na ile one są realne, a na ile one są przeprojektowane, bo mogę się założyć, że w większości przeprojektowane. Często, kiedy rozmawiamy, pytacie mnie, Pani Magdo, czy oni wiedzą, czy oni rozumieją, co oni robią? Moi drodzy, myślę sobie, że na to pytanie ciężko mi odpowiedzieć. Moje prywatne zdanie jest takie, że ze świadomością dużą kłamią, oszukują i nie cofają się przed prawdą. Oczywiście fragmentaryczność troszkę ich tutaj broni, bo rzeczywiście ta pusta osobowość i to dołączenie wielu cech z różnych osobowości ich broni, ale mimo wszystko to, że kłamią i to, że mijają się z prawdą wielokrotnie, myślę, że robią świadomie, a już na pewno konsekwencje tego widzą i są świadomi, że ranią drugiego człowieka, że niszczą tego człowieka i widzą, że nie dochodzą do kompromisu, absolutnie, no bo chociażby inteligencja emocjonalna, którą w miarę mają rozwiniętą, powinna im pokazać, że krzywdzą kogoś, że ktoś cierpi, że można się inaczej do tego nauczyć. Empatia poznawcza również pozwala im na to, aby mogli zobaczyć, że można inaczej. No ale tu myślę sobie, że zabawa dla nich jest przednia i to ta chęć zwycięstwa i chęć wyciągnięcia energii z drugiego człowieka, kiedy opada im ten poziom wybujałego ego, kiedy im spada ta energia, jest tak potrzebna dla niego ta kłótnia, ta awantura, to wywołanie degradacji waszej jest tak potrzebna, że w zasadzie to tak, jakbym im brakowało tlenu, więc myślę sobie, że bardzo, bardzo mocno chodzi o to wyciągnięcie energii. Moi drodzy, ale nie całym problemem i nie w tym, myślę, jest kłopot, czy oni wiedzą, czy nie wiedzą, czy robią świadomie, czy nieświadomie. Bardziej niepokoi mnie to i bardziej jest dla mnie przerażające to, że ich to nie obchodzi. Ich to nie obchodzi, co oni robią. Oni mają to w nosie. Mają w nosie, jakie to skutki wywoła dla was. Nie ma to kompletnie, oni nie mają retrospekcji myślenia, czy tam się coś wam złego wydarzy, czy nie. Takim bardzo charakterystycznym przypadkiem jest sytuacja, w której partner, który miał dziecko z moją klientką, wyobraźcie sobie, że nie zastanawiał się nawet przez sekundę, pozywając do sądu i zabierając prawie wszystkie pieniądze swojej klientce, że ona ma na utrzymaniu dziecko. Absolutnie się nawet przez sekundę z tym, nad tym nie zastanowił. Absolutnie go to nie interesowało, że kobieta zostanie bez środków do życia, z małym dzieckiem. Najważniejsze było to, żeby potajemnie, podstępnie i z premedytacją spróbować zabrać jej pieniądze. Konsekwencje były dla niego absolutnie nieważne. Więc jeśli ktoś mnie pyta, czy wiedzą, czy nie wiedzą, uważam, że świadomie postępują, nie licząc się z konsekwencjami. Autorefleksja i możliwość porozumienia się, dogadania się, retrospekcji, takiego pomyślenia, gdzie ja popełniłem błąd, może ja się gdzieś w czymś pomyliłam, jest absolutnie poza ich zasięgiem, poza ich chęcią, żeby się dogadać. Więc absolutnie, jeżeli ktoś mi mówi, że oni wiedzą, nie wiedzą, nie ma znaczenia, nie chcą się dogadać, nie chcą porozumienia, chcą konfliktu, chcą chaosu, chcą dramatów, chcą tego, żebyś zniknął, żebyście zniszczyli. Czy będzie to konsekwencją dla dziecka, dla dzieci, dla rodziny, dla znajomych, nie ma to kompletnie znaczenia. Liczy się tu i teraz moje ego. Moje ego, które zostało naruszone i trzeba to ego jak najbardziej podnieść. A że twoim kosztem? No cóż, tak ci się trafiło spotkać w swoim życiu narcyza. Więc de facto to twoja wina. Tak pomyśli oczywiście narcyz. I na to też trzeba uważać, że proszę pamiętać, że wasza wina zawsze jest na wierzchu. Nawet jeśli postępują wobec was niegrzecznie, nawet jeśli są wobec was okrutni, to jedna odpowiedź osoby narcystycznej jest: zasłużyłaś na to, zasłużyłaś na to. Tak mnie potraktowałeś, tak odarłeś moje ego, tak ruszyłeś ranę narcystyczną, że zasługujesz tylko na potępienie. I widocznie, nawet jeśli ja robię źle, to ty na to zasłużyłeś. Jest jeden moment, w którym osoba narcystyczna może przyparta do muru, ale to naprawdę muszą być fakty powalające, ale to powalające, że osoba narcystyczna może się zatrzymać i schować się w róg, schować się głęboko. Tylko wtedy, kiedy dowody i sytuacje, które są wytworzone, są tak oczywiste, tak jasne, mówiące o tym, że to jest wina osoby narcystycznej, że narcyz wtedy rzeczywiście się chowa. Rzeczywiście próbuje tą sytuację zatuszować, ale przynajmniej siedzi cicho, nie próbuje tego eskalować. Takim przypadkiem może być zdrada, przyłapanie osoby narcystycznej na zdradzie. Wtedy jest rzeczywiście spolegliwy i wtedy próbuje się dogadać i wtedy próbuje różne rzeczy załatwić, natomiast ten etap spolegliwości bardzo szybko mija. Bardzo szybko mija, kiedy dojdzie do niego, że tak, de facto to nie jego wina, bo ty się nie chciałaś z nim dogadać, bo ty nie chciałaś go słuchać, bo ty nie rozumiałaś jego bolączek, dlatego on był zmuszony cię zdradzić. I ten krótki moment, kiedy on czuje ten przypływ, że coś jest może nie tak i że to rzeczywiście jest jego wina, jest naprawdę bardzo często krótkim momentem. W jaki sposób osoba narcystyczna, jakimi technikami wprowadza cię w kłótnie? Na co musisz zwracać uwagę? Bardzo taką charakterystyczną rzeczą jest minimalizowanie twojego cierpienia, minimalizowanie twoich wątpliwości. Osoba narcystyczna nie liczy się z tym, że na przykład mówisz jej jasno: słuchaj, ale to mnie boli, ja tego nie chcę, ale przestań, ale dlaczego, ale ty jesteś taka małostkowa, o co ci chodzi? Zawsze tak było, a teraz się nagle czepiasz. I zaczynasz tłumaczyć, podajesz argumenty, no bo mnie to boli, jak do mnie mówisz w ten i w ten sposób, ale no, Ale to małostkowo, no przestań, no nikt by się nie obrażał, nikt by tak nie pomyślał, a ty znowu się obrażasz. I tak cię wciska w awanturę, kiedy ty próbujesz udowodnić, że to cię naprawdę boli. Więc poniżanie kogoś, jego odczuć, jego emocji, uważanie ich za małostkowe jest bardzo raniące dla ciebie. Dlatego po 20 razie awanturą kończy się twoja dyskusja z osobą narcystyczną. No i co? Jeszcze jest bardzo prosta metoda wpędzania cię w kłótnię i w to, że chcesz zrobić, to oczywiście przerzucanie winy na siebie. Kiedy chcesz udowodnić, że coś zostało zrobione i tak naprawdę, tak jak mówiłam wcześniej, jest to twoja wina, bo ty sobie na to zasłużyłeś, bo ty się źle zachowałeś. Ja ci tego nie powiedziałam, bo ty, bałem się twojej reakcji, nie wiedziałam, jak zareagujesz. Ty jesteś taki agresywny, więc to jest twoja wina, że ja ci tego nie powiedziałem. I wtedy chcesz znowu argumentami wytłumaczyć, nie da rady, bo to zawsze będzie twoja wina. No i oczywiście jest metoda wyśmiewania, czyli ignorowania cię i takiego bezpośredniego ataku na ciebie za twoje zachowanie. Bardzo często dochodzi do obelg, do przezwisk, do wyzywania cię od nieudaczników, od głąbów, od przeróżnych osób. Ostatnio słyszałam nawet sytuację, że lekarz, wykształcony człowiek, swoją żonę, również lekarkę, wyzywał od idiotek, od debilek, od kretynek. I to, moi drodzy, jest czysta przemoc. To jest czysta przemoc, próba wkręcenia do kłótni, oczywiście również, bo żona nie pozostawała dłużna i też absolutnie nie pozwalała się obrażać, co oczywiście kończyło się ogromną kłótnią. I to jest sposób kolejny narcyza na to, żeby wyprowadzić cię z równowagi i doprowadzić do kłótni, żebyś pokazała swoje złe oblicze, żebyś mu wszedł do pozycji obiektu złego, tego, co narcyz chce w tobie zobaczyć, czyli tej złości. Moi drodzy, więc co robić? Co robić, żeby sobie w tych sytuacjach stresowych poradzić, żeby w momencie, kiedy osoba narcystyczna wkręca cię w kłótnię, nie dać się wkręcić, nie dać się sprowokować? Moi drodzy, pierwsza i najważniejsza rzecz to jest odcięcie emocji. Niestety, to jest coś, co dla osób, które mianują się byciem empatą i bycie osobą wysoko wrażliwą, jest chyba najtrudniejsze z tej całej zabawy. Ale musicie zrozumieć, że tylko i wyłącznie niepatrzeniem, emocjami, że ktoś was rani, że to was boli, że to jest niesprawiedliwe, że tak nie może być, bo przecież prawda jest inna. Tylko odcięciem emocji jesteście w stanie powstrzymać swój atak złości. Dlatego, że tam nie ma celu kompromisu. Tam jest cel wyprowadzenia was z równowagi. Więc nie możesz zaprzęgnąć do tej pracy swoich emocji, dlatego że nie wytrzymasz starcia z kimś, kto jest kompletnym ignorantem emocjonalnym. Musisz absolutnie zachowywać się, jak to użyła moja klientka, aha, czyli mam być amebą. Tak, mniej więcej, masz być amebą. W momencie, kiedy czujesz i widzisz, że osoba narcystyczna próbuje cię wyprowadzić z równowagi i robi to różnymi technikami wyśmiewania cię, wkręcenia cię, przerzucenia winy na ciebie, zaprzestań emocji, odetnij te emocje, powiedz sobie: to nie o mnie. On próbuje, ona próbuje mnie teraz wkręcić. To nie jest o mnie historia. Koniec emocji. Druga bardzo ważna rzecz, skup się na faktach. Skup się na tym, czego dotyczy zażalenia, czego dotyczy próba kłótni, i trzymaj się faktów za wszelką cenę. Jeżeli kłótnia na przykład dotyczy tego, że, dajmy na to, kupiłaś bez zezwolenia drogie perfumy i wkręca cię, ale to, tak jak mantrę, trzymaj się, miałam do tego prawo, zarabiam pieniądze. Dalej chcesz ze mną o tym rozmawiać? Dalej się chcesz kłócić? Naprawdę chcesz mnie wkręcić w tą rozmowę? Naprawdę chcesz mi coś udowodnić? Odpowiadaj faktami, zadawaj pytania, powstrzymuj atak. Ciągłym mówieniem to samo, tak o tym samym fakcie, o tej sytuacji, mam prawo do tego, zarabiam pieniądze, mam prawo decydować, nie jestem ubezwłasnowolniona. Przepraszam, mówię przykład na sobie jako kobiety, ale dokładnie to samo mogą powiedzieć mężczyźni. Więc i pamiętaj o tym, nie szukaj nowych argumentów, nie szukaj nowych faktów, powtarzaj te fakty cały czas. Jak mantrę, powtarzaj je cały czas do znudzenia, do sytuacji, w której osoba narcystyczna odpuści. Pewno na chwilę, ale odpuści. Więc w tym momencie zmień temat, wyjdź, zaproponuj, że musisz coś zrobić i tak dalej. Za chwilę będzie o tym w punktach następnych. Ale pamiętaj, nie musisz szukać nowych faktów, nie musisz szukać nowych argumentów, innych argumentów, żeby ona zrozumieli. Powtarzaj je jak mantra. Bądź nudny, bądź nieciekawy. Po prostu cały czas opowiadaj to samo. Mam prawo, co nie powiesz, mam prawo. Chcesz doprowadzić do awantury? Chcesz doprowadzić do kłótni? Mam prawo, mam prawo. Nie zmieniaj narracji, nie zmieniaj zdań. To bardzo ważne i tego się trzeba nauczyć. Tak ja zawsze mówię, naucz się tego na pamięć i zawsze pamiętaj, że trzy zdania i starczy i nic więcej. Nie szukaj nowych, nie szukaj kolejnych argumentów. Moi drodzy, bardzo ważne w takiej rozmowie, która ma doprowadzić do kłótni, osoba chce cię wkręcić, jest przejście na tryb ja. Mówienia zdań ja. Ja się czuję, to jest oczywiście w prawidłowej rozmowie takiej z osobą, która argumenty przyjmuje i jest w stanie komunikację z tobą taką pozytywną nawiązać. Oczywiście mówienie o swoich emocjach jest podstawą, kiedy mówimy ja się czuję tak, ja bym chciała, ja źle na to reaguję, kiedy mówimy o sobie, wtedy jest fajna komunikacja. Można to oczywiście też spróbować z osobą narcystyczną, wtedy przynajmniej osoba narcystyczna nie czuje się atakowana, więc szansa na to, że od razu dojdzie do awantury, kiedy powiesz na przykład ja się czuję obrażana, a nie ty tylko myślisz o sobie, to zastąpmy właśnie to pierwszym zdaniem, a nie atakowaniem osoby narcystycznej, bo wtedy gotowa kłótnia. Nauczmy się mówić ja myślę, ja bym chciała, ja nie mogę, ja sądzę, nie mówmy ty źle myślisz, ty jesteś egocentryczny, ty jesteś samolubny, jak zwykle zaczynasz awantury. Nie mówmy tego, mówmy o sobie. I to jest bardzo ważne. No i punkt, który czwarty nazwałam, zachowaj spokój. Zachowaj spokój, choćby nie wiadomo, co się działo. Wiem, bardzo trudne, ale kiedy wykonasz punkt pierwszy, czyli odłączysz emocje, zachowanie tego spokoju może być dużo łatwiejsze. Kiedy odłączysz emocje, bo powiesz sobie, że ten cel, który ma wywołać ta rozmowa i osoba narcystyczna ma na celu, to tylko kłótnia i wydobycie z ciebie energii, może będzie ci łatwiej. I zachowaj ten spokój za wszelką cenę, choćby się waliło i paliło. Nie ma opcji wyjścia z równowagi. Naucz się też wyznaczyć granice, to pełne szkolenie dotyczące wyznaczenia granic, ale krótką taką poradę, którą mogę Wam na szybko dać, to jest taka informacja, że te granice musisz utrzymywać Ty, te granice musisz podać i być konsekwentny w swoim działaniu. Czyli jeżeli na przykład osoba narcystyczna krzyczy na ciebie, obraża cię, możesz użyć takiego zdania: jeśli nie przestaniesz krzyczeć, wyjdę z pokoju. I powtarzasz to raz. Jeżeli nie przestaje krzyczeć, po prostu wychodzisz. Jeżeli dochodzi do rękoczynów, czegokolwiek, próby zatrzymania, wzywasz po prostu policję, nie ma innego wyboru. Myślę, że osoba narcystyczna bez zapędów psychopatycznych nie posunie się dalej. Jeśli tak będzie, nie wahaj się, twoja ochrona ciebie, dzieci, rodziny jest najważniejsza. Więc jeżeli będziesz się czuł zagrożony, zrób to, co będziesz uważał za stosowne. Więc proszę, pamiętajcie o tym, żeby stawiać te granice jasno i być konsekwentnym. Jeśli nie przestaniesz krzyczeć, wyjdę z pokoju. Albo drugą rzecz, proponuję przerwę 15 minut, chciałabym odpocząć. Chciałbym wyjść z pokoju, potrzebuję 15 minut, potem możemy wrócić do tej rozmowy. To też takie rozbijające, wybijające z rytmu momenty, w których ty się możesz uspokoić i możesz chwilę pomyśleć, więc to też bardzo ważne. Kolejnym takim bardzo fajną metodą niewszczynania kłótni i kiedy widzisz, że już ta rozmowa do niczego nie prowadzi i jedyne, czego osoba narcystyczna chce, to wywołania kłótni, określ tak zwany limit czasowy. Powiedz na przykład, słuchaj, o drugiej muszę wyjść, więc mamy jeszcze 10 minut i tyle. I po prostu wyjdź. Wyjdź, nawet jeśli to nie jest spotkanie, nie masz wyjść, to po prostu wyjdź. Powiedz, że masz coś do zrobienia, musisz, niestety przykro mi, za 20 minut muszę wyjść, mamy 10 minut, bo jeszcze muszę się wyszykować. Widzę, że rozmowa do niczego nie zmierza, ja muszę wyjść, bo mam ważne zadanie. I wyjdź. I to są metody, które na szybko i z takiego doświadczenia mogę Wam przekazać w sposobie radzenia sobie, żeby nie wejść w kłótnię z osobą narcystyczną, a ja mam nadzieję, że uda się Wam to wszystko wprowadzić, najbardziej z tym spokojem i z tym odcięciem emocji. Pamiętajcie, to nie o Was historia. To historia o kimś innym. Moi drodzy, na dole, bo trenować nad sobą trzeba. Na dole zostawię Wam link do kilku filmów, które polecam też w ramach tych kłótni i radzenia sobie, ale też zostawiam Wam link do bezpłatnej wersji szkolenia Wewnętrzne Dziecko. Mam nadzieję, że skorzystacie i zapraszam Was na pełnowymiarowy kurs Wewnętrzne Dziecko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i do miłego zobaczenia.